Aleluja. Cieszę się, że widzę Was w słoneczku. Póki co. To wspaniale. Dzisiaj będziemy mówić o Duchu Świętym. O tym, jak działa Duch Święty. Jak inaczej Duch Święty widzi różne rzeczy, niż my je widzimy. I mam nadzieję, że te okoliczności nie przeszkodzą nam, byśmy się skupili troszeczkę na tych zagadnieniach. A pozwólcie, że rozpocznę od Słowa Bożego z pierwszego listu do Koryntian z rozdziału 2, werset 12, 13 i 14. My zaś otrzymaliśmy nie ducha świata, ale ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. O tym też mówimy nie w słowach dyktowanych mądrością ludzką, lecz w słowach, których naucza Duch, wyjaśniając ludziom duchowym to, co z natury duchowe. Człowiek zmysłowy nie przyjmuje spraw Ducha Bożego. Są one dla niego głupstwem. Nie jest w stanie ich pojąć, gdyż trzeba je duchowo rozsądzać. I dlatego też pozwólcie, że pomodlę się teraz. Drogi Ojcze, dziękujemy Ci za to, że Ty znalazłeś drogę do tego, aby objawiać nam rzeczy dla tego świata zupełnie nieznane i niezrozumiałe. Że posłałeś Ducha swego Świętego, aby nas oświecał i prowadził i dawał zrozumienie rzeczy tajemnych, wielkich, rzeczy cudownych. I teraz, gdy mamy rozmyślać, gdy mamy mówić o działaniu Ducha Świętego, prosimy, abyś zmiłował się nad nami i otworzył nam nasze zmysły, byśmy rozumieli to, co Duch mówi, co Duch myśli, jak Duch działa. Prosimy o to pokornie, o to otwarcie naszych umysłów, naszych serc na tę chwilę, gdy będziemy rozważać Twoje słowa, Panie Jezu. Amen. Dzisiaj coś bardzo ważnego o działaniu Ducha Świętego. Ważnego dlatego, że sam Jezus o tym powiedział, że sam Jezus uzmysłowił uczniom, jak będzie działać Duch Święty, jak będzie objawiać tajemnice Boże. I słowem, które będzie podstawą naszego rozważania, jest słowo z Ewangelii Jana z 16 rozdziału, wersety od 7 do 14. Przeczytamy je w przekładzie Biblii Warszawskiej, bo z tym przekładem większość z nas jest najbardziej osłuchana, żebyśmy umiejscowili dokładnie to przesłanie, te słowa Jezusa w tym całym przekazie Ewangelii. Lecz ja wam mówię prawdę. Lepiej dla was, żebym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie. Jeśli zaś odejdę, poślę go do was. A on, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, gdyż nie uwierzyli we mnie. O sprawiedliwości, gdyż odchodzę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. O sądzie zaś, gdyż książę tego świata został osądzony. Mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, wprowadzi was we wszelką prawdę. Bo nie sam od siebie mówić będzie, lecz cokolwiek usłyszy, mówić będzie. I to, co ma przyjść, wam oznajmi. On mnie uwielbi, gdyż z mego weźmie i wam oznajmi. Tak Jezus mówił o Duchu Świętym. o tym, że Jego odejście z tego świata będzie, jest korzystne dla Jego uczniów. Na czym polega korzyść tego, że Jezus odszedł? Po naszemu by wyglądało to inaczej, że to właśnie jakieś nieszczęście, jakaś tragedia, że Jezus odchodzi i zostawia swoich uczniów. Oni zresztą tak też na to patrzyli i byli bardzo zasmuceni, gdy Jezus zaczął im mówić, że właśnie od nich odchodzi i już z nimi nie będzie. Ale zdaniem Pana Jezusa to właśnie było korzyścią dla Jego uczniów, że On odszedł. Na czym polega ta korzyść? Przede wszystkim na tym, że miała się właśnie rozpocząć nowa forma społeczności z Bogiem. Jak przedtem Bóg był z uczniami w osobie Jezusa Chrystusa, bo Emanuel znaczy Bóg z nami, to od momentu, kiedy Duch Święty stąpił na Kościół, Bóg był już w nich. Bóg w nas, nie tylko z nami, ale w nas. Właśnie na tym polegała po pierwsze korzyść tego, że Jezus odszedł i Duch Święty przychodził do wierzących. Bardzo ważną korzyścią z tej zmiany, która czekała właśnie uczniów, było to, że mieli otrzymać dostęp do nowego poziomu objawienia, do poziomu, który był przedtem dla nich niedostępny. Ale ja wam mówię prawdę, jest dla was z korzyścią, że odchodzę. Jeżeli bowiem nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeżeli odejdę, przyślę go do was. I to znaczyło, że uczniowie będą mogli poznawać rzeczy, które wcześniej dla nich były niedostępne. Będą też mogli spojrzeć na rzeczywistość zupełnie w nowy sposób, mieć zupełnie nowy ogląd spraw dzięki objawieniu, dzięki Duchowi Świętemu. I właśnie Jezus to powiedział, mówiąc o Duchu Świętym, że On, gdy przyjdzie, jak w Biblii Ewangelicznej czytamy, wykaże, że świat jest w błędzie co do grzechu, sprawiedliwości i sądu. To znaczy, że dotychczasowe rozumienie grzechu, sprawiedliwości i sądu jest chybione, jest mylne. I dopiero Duch Święty, gdy przyjdzie, wykaże, że ten świat jest w błędzie co do tych pojęć. W Biblii pierwszego Kościoła, gdy On przybędzie, zawstydzi świat w kwestii grzechu, sprawiedliwości i sądu. To jest bardzo interesujące, jak daleko ludzie w swoim rozumieniu tych kwestii byli od rzeczywistości duchowej. W przekładzie Romana Brandstettera, a gdy On przyjdzie, uświadomi światu, czym jest grzech i sprawiedliwość i sąd. Znaczy, że oni w ogóle nie mieli bladego pojęcia wcześniej, czym jest grzech i sprawiedliwość i sąd. Więc my dzisiaj spróbujmy przez chwilę wytężyć nasze umysły, może i serca trochę, i tak skupić się i pomyśleć, co też Duch Święty może nam nowego powiedzieć o grzechu, o sądzie i o sprawiedliwości. Na czym to polega, to inne spojrzenie na te kwestie? Co według ludzi jest grzechem? Co jest grzechem? Kłamać. Co tam jeszcze robić? Kraść. Zabijać. No i jak ktoś nie kłamie, nie kradnie, nie zabija, to jaki się czuje?
Prawie święty.
Prawie święty, dobry.
Sprawiedliwy.
Sprawiedliwy. Przy sobie człowieku, co ty, czy ja się mam nawrócić? Ja nikogo nie zabiłem, krzywdy nikomu nie robię. Co ty w ogóle? Będziesz mi mówił, że ja jestem grzesznikiem? No tak ludzie myślą. Żydzi mieli prawo, mieli Torę, i jak tam postępowali zgodnie z Torą, to mieli poczucie, że są sprawiedliwi. Wszedł faryzeusz do świątyni, jak się pomodlił, to aż sam Pan Bóg się dowiedział, że on jest w porządku. Tak się pomodlił, takim przekonaniem. Co jest grzechem według ludzi, to zależy od wielu czynników, na przykład od miejsca, w którym żyjemy, od środowiska kulturowego, w którym jesteśmy, w jednym miejscu. Siłowe rozwiązanie jest absolutnie nie do przyjęcia, a w drugim, jak nie dasz komuś w gębę, to jesteś do niczego. To zależy, w jakim środowisku żyjesz, w jakim jesteś miejscu. To też zależy od czasów. To, co kiedyś było grzechem, że włosy na głowie ludziom stawały, dzisiaj akceptacja. Wszystkich trzeba akceptować, wszystkich uznawać, wszyscy są w porządku. Absolutnie nie można. To też zależy od światopoglądu, co nam do głowy włożyli od dziecka. To też zależy to, jak rozumiemy grzech. I coraz więcej czynów i coraz więcej postaw grzechem już nie jest, bo czasy się zmieniają. A Pan powiedział, że Duch Święty, jak przyjdzie, to objawi, wyjaśni ludziom, że grzechem jest, gdy we mnie nie wierzą. Grzechem jest, gdy we mnie nie wierzą. Zupełnie inne spojrzenie, czyż nie? To znaczy, że możesz być człowiekiem, który nie łamie żadnego przykazania, który wszystko pięknie wykonuje, jest miły, pomaga i tak dalej, ale nie wierzysz w Boga. Nie wierzysz w Jezusa Chrystusa. Nie wierzysz w to, że On został posłany na ten świat, aby zbawić nas z naszych grzechów, aby umrzeć za nasze grzechy, aby złożyć ofiarę. Ja w to nie wierzysz. Jeśli w to nie wierzysz, to masz grzech. Grzechem jest nie wierzyć w Jezusa Chrystusa. Zupełnie inne spojrzenie niż to, co by ludzie powiedzieli na to, co jest grzechem, a co nie jest grzechem. Rozważmy to sobie. Zacznijmy o tym myśleć, bo Duch Święty chce właśnie zmienić nasze spojrzenie na kwestię rozumienia grzechu. A sprawiedliwość? To jest niesprawiedliwe, mówią i myślą ludzie, gdy młody człowiek ginie w wypadku drogowym. To jest niesprawiedliwe, że taki młody misjonarz, o którym dzisiaj Tomek wspominał, w takim młodym wieku, działając w imię dobra, głoszenia Ewangelii, zmiany tych szalonych ludożerców i tak dalej, głosił im i oni go zjedli. Czy to jest sprawiedliwe? To jest niesprawiedliwe. To jest niesprawiedliwe, że nam trzeba umierać, no nie? Chcemy żyć, oj, my chcemy żyć. Jak ktoś się rozchoruje, oj, to diabeł na pewno. Bo co my? My chcemy żyć, my nie chcemy chorować, my nie chcemy takich rzeczy przeżywać, absolutnie. To niesprawiedliwe. Sprawiedliwości stało się zadość, mówi Boniek, po tym jak Lewandowski strzelił 401 gola tegorocznej Bundeslice. No, ludzie mają swoje pojęcie na temat sprawiedliwości. A Pan powiedział, że Duch Święty, gdy przyjdzie, to nam objawi, da nam zrozumieć, że sprawiedliwością jest to, gdy On idzie do Ojca. Rozumiecie to? Czy to jest oczywiste? Sprawiedliwością jest to, że On odchodzi do Ojca. Młody człowiek, 33 lata, tyle do zrobienia, takie namaszczenie. Toż takiego to na rękach nosić, jak tylko ocalić, żeby jak najdłużej, żyj nam 100 lat, 200 lat nam żyj. Działaj, zmieniaj ludzi. Sprawiedliwością jest, gdy ja idę do Ojca, powiedział Jezus. Czyli według Ducha sprawiedliwość na czym innym polega niż nasze rozumienie sprawiedliwości. Nasze rozumienie sprawiedliwości jest takie, że jeśli robisz dobrze, to powinieneś mieć dobrze, powinni cię szanować, powinni cię kochać. Jeżeli masz dobre intencje, to powinni to ludzie rozumieć i to docenić. No na tym polega nasze rozumienie sprawiedliwości. To w tym sensie sprawiedliwie byłoby, gdyby wierzący ludzie, wszyscy, którzy kochają Jezusa na tym świecie, którzy są solą ziemi, którzy są światłością świata, którzy są dobrem dla tego społeczeństwa według Słowa Bożego, oni powinni być honorowani, witani, szanowani, doceniani, wymieniani w raportach w mieście i tak dalej, jak są ważni. A rzeczywistość jest, tak wiecie, inna. I czasem myślimy, to niesprawiedliwe. To niesprawiedliwe, my tyle dobrego robimy. I o nas nic. A tam jeden coś tam weźmie, nie wiem, jakiś plakat namaluje, coś tam na mazgrze i powie, że on to, że kulturę wprowadza do społeczeństwa i go chwalą i tam mu medale dają i dotacje z Unii dostajesz. A nawet potem kupują to, co on namalował, tam mazną w jedną, w drugą stronę, a oni tysiące dolarów za to dają później. Bo to niesprawiedliwe. Tak myślimy. Sprawiedliwością według Ducha Świętego jest zupełnie co innego. Że tu na tym świecie mamy podgórkę. Podgórkę w sensie, że w górę idziemy. Że idziemy do naszego Pana. I że tutaj nie będzie nam dobrze. Nie może nam być dobrze. Jak Jemu nie było dobrze, jak Jezusowi nie było dobrze, tak nam też nie może być dobrze. Mi się ciśnie to słowo, które znajdujemy w 2 Tesaloniczan, w 1 rozdziale, gdzie jest napisane tak. Chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Zupełnie inny ogląd sprawy. Chlubilibyśmy waszymi sukcesami, waszymi osiągnięciami, że was doceniają, żeście zmienili pół Polski. Gdańsk dla Jezusa, Trójmiasto dla Jezusa i już widać to, te efekty. Nie, że was prześladują, że was uciskają. Uwaga, jest to dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Czy dociera do nas, ptaszki, proszę, nie przeszkadzajcie, czy dociera do was ta świadomość, czym jest sprawiedliwość, że prześladowanie, że cierpienie, że ucisk jest dowodem sprawiedliwego sądu Bożego i tego, że zostaliście uznani za godnych Królestwa Bożego, za które też cierpicie. Oto jest sprawiedliwość według Ducha. Nie do pojęcia, nie do zrozumienia dla człowieka zmysłowego, dla człowieka cielesnego. Jaka to sprawiedliwość, powiecie? Że masz dobre intencje, że chcesz służyć Bogu, że i masz tutaj cierpienie i prześladowanie i tak naprawdę przedwczesną śmierć bardzo często? Inny rodzaj, inny sposób patrzenia. A sąd? Sąd. Czym jest sąd według Ducha Świętego? Jak różni się pojęcie sądu, duchowe pojęcie sądu od tego, co myślą ludzie? W naszym oglądzie sprawy sądu jest tak, że bardzo często ten prawdziwy, rzeczywisty przestępca jest gdzieś poza. Ludzie tam sądzą, sądy przeprowadzają rozmaite procesy i tak dalej, a prawdziwy przestępca wygrzewa się gdzieś tam na plaży daleko od Polski i się śmieje w twarz temu całemu wymiarowi sprawiedliwości. Często tak jest na tym świecie, taka jest sprawiedliwość tego świata. A sądem, czytamy w przekładzie Brandstettera, wyrok wydany na diabelskiego władcę tego świata. Sąd Boży dosięga prawdziwego, rzeczywistego przestępcę. Na władcę tego świata już zapadł wyrok. Na tym polega sąd. Na tym polega właściwe zrozumienie sądu. Sądu w świetle działania czy objawienia Ducha Świętego. To daje nam właściwe spojrzenie, zrozumienie tego, co się dzieje na tym świecie. Gdy pomyślimy, gdy zrozumiemy, gdy przyjmiemy ten duchowy punkt widzenia na sprawę sądu i gdy to sobie uzmysłowimy, że na władcę, na księcia tego świata został wydany wyrok, to nic dziwnego, że takie rzeczy się dzieją na świecie. Że takie rzeczy przychodzą. Nie jesteśmy zdziwieni, że jakaś pandemia, że jakieś nam chcą dawać paszporty, ograniczać nas. Ktoś, kto nie rozumie tych rzeczy, że na władcę tego świata został wydany wyrok, został on już osądzony i się zaczyna wykonywanie sądu Bożego, no to taki ktoś się dziwi, ktoś się buntuje, mówi, tak nie można, my chcemy wolności, my jesteśmy wolnym na ludem, my będziemy sobie żyli tak jak chcemy, nikt nam nie będzie żadnych masek kazał zakładać i tak dalej, nikt nas nie będzie zmuszał do niczego, jesteśmy wolni, będziemy walczyć. No i walczą, no i sobie walczą, ale jeśli zrozumiemy, że został wydany wyrok na władcę, na księcia tego świata, tego, który rządzi w synach opornych, jak mówi Słowo Boże, to tylko z lekkim uśmiechem przyglądamy się temu, co się dzieje i co się dziać będzie. Będziemy obserwować różne rzeczy krok po kroku, ponieważ Najwyższy wykonuje swój wyrok. I to musi się stać i tego nie zatrzymamy, nie zmienimy tego. Możemy spojrzeć na to, co się dzieje w świetle tego, co od samego początku Bóg mówił swoim ludziom. W 5 Księdze Mojżeszowej już pojawia się taka fraza w 1 rozdziale 17 wersecie. Nie lękajcie się nikogo, gdyż sąd należy do Boga. Nie musisz się obawiać, że coś zacznie się dziać w twoim życiu, co by wymykało się spod wszelkiej kontroli, że trzeba nad tym jakoś zapanować, że trzeba się temu przeciwstawić, że trzeba zawalczyć o swoje i tak dalej. Nie lękajcie się nikogo, bo sąd należy do Boga, a my jesteśmy Jego ludem. A jeśli dane nam już jest spojrzeć na te kwestie od strony Ducha Świętego, jeśli przyjmiemy to, co właśnie Duch czyni według zapowiedzi Jezusa, że On wykaże, jak bardzo świat się myli w rozumieniu grzechu, sprawiedliwości i sądu, to możemy odpocząć, to możemy zupełnie się przestać przejmować tak tym, co się wokoło dzieje. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów, mam wam jeszcze wiele do powiedzenia, ale teraz nie zdołacie tego udźwignąć. Gdy jednak przyjdzie Duch Prawdy, On wskaże wam drogę do wszelkiej prawdy, albowiem nie przemówi sam od siebie, ale powie to, co ode mnie usłyszy i będzie wam zwiastował przyszłość. On mnie uwielbi i weźmie z mojej własności to, co wam będzie zwiastował. To znaczy, że Duch Święty wprowadza nas nie tylko w prawdę, ale we wszelką prawdę. Mamy dzisiaj błogosławione czasy, ponieważ dzięki Duchowi Świętemu możemy, dane nam to jest, żebyśmy mieli wgląd w tajemnice, w rzeczy, które się dzieją od strony Boga, od strony tego, jak Bóg na to patrzy, a nie jak ten świat na to patrzy i jak ten świat to rozumie. Mamy czasy obecności i działania Ducha Świętego i powiem wam, że już nie będzie lepiej. Nie może być lepiej. To najlepsze czasy pod warunkiem, że wypełnia nas Duch Święty, że jesteśmy otwarci na Ducha Świętego, że prowadzi nas Duch Święty. Wtedy zupełnie to inaczej wygląda. Spójrzmy na tę kwestię jeszcze przez pewien obraz. Oto dzieją się w Izraelu i w strefie Gazy dziwne rzeczy. Jest konflikt, mówiąc krótko. Niby zawieszenie jest w tej chwili, ale jest konflikt. Jak wygląda ta sprawa z punktu widzenia zwyczajnego oglądacza telewizji dzisiaj? Że biedne dzieci palestyńskie, oj, ci strzelają, rozbijają mieszkania, niszczą życie, o jaka bieda, jak jest. A jak na to patrzy agent Mossadu w tym momencie, który wie, ma pełny obraz podziemnych bojowych tuneli w strefie Gazy, który widzi umocnienia Hamasu i tak dalej. Jak inaczej patrzy na te sprawy ten agent, inaczej niż zwykły oglądacz telewizji CNN czy tam jakiś. Nie? Kompletnie inny ogląd sprawy, kompletnie inne spojrzenie na to. I Duch Święty daje nam wgląd w sprawy zakryte dla ludzi niewierzących. Duch Święty otwiera nam oczy i daje zrozumienie tego, co się dzieje na świecie, tego, co się dzieje w sferze duchowej, zupełnie od innej strony. To jest kompletnie inny punkt widzenia. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj zobaczyli tę możliwość, tę perspektywę, może w świeży sposób, w nowy sposób spojrzeli, jakie dzięki Duchowi Świętemu otwierają się przed nami perspektywy rozumienia tego, co się dzieje. Spojrzenia na własne życie, na to, co się w naszym otoczeniu dzieje, w naszej rodzinie dzieje, ale też szerzej, co się dzieje w świecie. I w związku z tym, że możemy mieć nowe spojrzenie na świat, na rzeczywistość, dzięki napełnieniu Duchem Świętym, dzięki prowadzeniu Ducha Świętego, to stają przed nami trzy wielkie wyzwania. Ja chcę wspomnieć o trzech, jest ich znacznie więcej, ale z listu do Galacjan, które wyraźnie widać, gdy czytamy ten list, jakie to są wyzwania. Pierwsze miejsce to Galacjan 4,29. Lecz jak ongiś ten, który się według ciała narodził, prześladował urodzonego według ducha, tak i teraz. Słyszycie, co tu jest powiedziane? Że ci, którzy są według ciała, żyją według ciała, myślą według ciała, prześladują tego, który jest według ducha. Tego, który jest urodzony według ducha. To jest wyzwanie dla nas w tych czasach. Jeśli żyjemy według ducha, jeżeli myślimy według ducha, to będziemy prześladowani w tym świecie przez tych, którzy żyją według ciała. Przez ludzi niewierzących i przez cielesnych chrześcijan będziemy prześladowani i uciskani. I to jest wielkie wyzwanie. Bo o ile jeszcze byśmy zrozumieli, że gdzieś tam na dzikich wyspach prześladują misjonarza to w chrześcijańskim kraju, żeby prześladowali chrześcijanina, no to jak to jest możliwe? I to jest wyzwanie dla tych, którzy są napełnieni Duchem Świętym, że nie liczcie na to, że będziecie tutaj na tym świecie lubiani, szanowani, wychwalani, wybierani, zauważani i tak dalej. Właśnie to jest wielkie wyzwanie dla ludzi napełnionych Duchem Świętym. Że ten, który według ciała się narodził, prześladuje urodzonego według ducha. I kto może zrozumieć, niech to zrozumie. Myślę, że nie wszyscy to rozumiemy, ale to jest wielka prawda objawiana przez ducha, abyśmy to rozumieli i byśmy z godnością to wyzwanie podjęli. Z podniesioną głową szli do przodu, dbając o to, żeby Duch Święty nas wypełniał, żeby każdego dnia, żebyśmy żyli według ducha, chodzili w duchu, bo to jest ta sprawiedliwość, że będziemy prześladowani i może nawet szybciej pójdziemy do nieba, niż byśmy myśleli, albo ktoś by o nas myślał. Bo w ogóle to, że moglibyśmy szybciej pójść do nieba, to tak naprawdę nas kręci, ci, którzy są według ducha. To nas kręci, a nie przeraża. To nam się chce. To byśmy jak najszybciej, ten momencik, ta chwila adrenaliny, tego przejścia, bo to tego się ludzie boją najbardziej. i być w Królestwie Bożym, być z Panem. Ucisk i prześladowanie ze strony świata i cielesnych chrześcijan. To jest pierwsze wyzwanie, przed którym stoją ludzie zrodzeni z Ducha, napełnieni Duchem. Galacjan 5,16. Mówię więc, według Ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Cielesność, zmysłowość, naturalne nasze pragnienia. One nas ciągają za nos w lewo i w prawo i możemy sobie z tym poradzić. Tak ten świat żyje, targany różnymi pragnieniami, różnymi swoimi dążeniami. Ludzie nie potrafią, nie chce im się, wolą tak albo tak i żyją tak, jak im podpowiada ich własny umysł, własne ciało, własne pragnienia. I tak to mamy. I ludzie nawet jak sobie postanawiają coś zrobić, to za chwilę przychodzi pragnienie ciała, mówi, chodź tutaj, nie będziesz tak, jak ty sobie postanowiłeś 1 stycznia. Chodź tutaj, będziesz do lodówki, znowu będziesz jadł, nie? Chodź, znowu będziesz patrzył na to. Nie ma, nie ma. I wielkim wyzwaniem dla tych, którzy są pełni Ducha, jest to, żeby nie ulegać żądzy cielesnej, pragnieniom tego świata, tym pragnieniom naturalnym, jakie w nas są. To jest wielkie wyzwanie, które podejmują ci, którzy są według Ducha, bo inni tego nie podejmują. Inni sobie zaraz szybko wytłumaczą, że wszyscy też tak robią, a przecież nie jest tak, a przecież nie jest tak ze mną źle, ja tylko 90 kilo mam, to nie jest tak jeszcze źle. Przecież mogę sobie znowu kotlecik zjeść i nic się nie stanie i tak dalej. I żyją według ciała, według pragnień ciała. Mówię wam, według Ducha postępujcie, a nie będziecie ulegać żądzy cielesnej. Hej ludzie, Duch Święty po to przyszedł, żeby nas poprowadzić, żebyśmy byli wolni od pożądliwości ciała, pożądliwości oczu, i tej pychy życia, żebyśmy byli ponad to. No ale według Ducha trzeba zacząć postępować. I następne jeszcze miejsce, Galacjan 5,25. Jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Co to znaczy? Znaczy, że ten, który wprowadza nas we wszelką prawdę, jak żeśmy przeczytali, Duch Prawdy, który wprowadza nas we wszelką prawdę i objawia nam, jak się rzeczy mają, daj nam poznanie tego, jak się rzeczy mają, oczekuje i daje nam też możliwość, żebyśmy według tego poznania żyli, postępowali według tego poznania. Chodzi o to, żeby nie było tak, że my mamy jakąś wiedzę, mamy swoje zrozumienie, a żyjemy tak, jak ten świat żyje. A postępujemy tak, jak inni postępują. Co nam z tej wiedzy wtedy, co nam z takiego poznania, jeżeli nie będzie ono zastosowane w życiu, w praktyce codziennego życia. Dlatego tutaj właśnie przeczytaliśmy, że jeśli według Ducha żyjemy, według Ducha też postępujmy. Dlatego dzisiaj chciałem was wszystkich zachęcić, bracia i siostry, do tego, abyśmy w naszym chrześcijańskim życiu przyjęli za punkt honoru naszego chrześcijańskiego, żeby skupiać się na tym, jak mają się sprawy według Ducha Świętego. Żeby dociekać tego, jak Duch objawia różne kwestie w naszym życiu. Dzisiaj powiedzieliśmy, tak jak za Panem Jezusem, co do grzechu, co do sprawiedliwości, co do sądu. Ale są jeszcze inne kwestie, które Duch Święty objawia i chce, żebyśmy tak żyli i tak postępowali, jak Jego objawienie głosi, a nie jak telewizja głosi, jak nasze własne zrozumienie, jak własne nasze pragnienie, albo jak jacyś ludzie nam mówią, tacy nauczyciele w cudzysłowie, którzy przychodzą do nas i głoszą nam jakąś dziwną Ewangelię. jak mają się sprawy według Ducha Świętego. I jak zaczęliśmy tekstem z pierwszego listu do Koryntian, tak i zakończmy. Z drugiego rozdziału, 9 wersecie czytamy. Tymczasem, jak napisano, czego oko nie zdołało ujrzeć, a ucho usłyszeć, i co ludziom nawet na myśl nie przyszło, to Bóg przygotował tym, którzy Go kochają. I my myślimy najczęściej, gdy czytamy ten tekst, że to chodzi o to, co tam w Królestwie Bożym będzie. Jak tam będzie, jakie tam samochody tam będą, jakie tam jedzenie będzie, jakie wygody będą, że o to nawet nam do głowy nie przyszło, co tam będzie. Ale ten tekst mówi o tym, że Bóg przez Ducha objawia nam, co teraz jest, tylko co jest zakryte dla ludzi, którzy tego nie znają, bo czytamy tutaj dalej tak. Nam zaś objawił to Bóg przez Ducha, bo Duch przenika wszystko, nawet głębie Boże. Kto z ludzi wie tyle o człowieku, co Duch ludzki, który mieszka w jego wnętrzu? Czy wy wiecie, co ja w tej chwili myślę? Ale ja wiem, co ja myślę, Roman, o tobie na przykład w tym momencie, nie? Ale ty nie wiesz, co ja w tym momencie o tobie myślę. Duch ludzki najlepiej zna to, co jest we mnie, co się dzieje tutaj, nie w tym momencie. I tu jest powiedziane tak, podobnie głębi Bożych nikt nie poznał w taki sposób, jak Duch Boży. Wow! To my mamy do czynienia z kimś, bo wszystko to ogarnia, wszystko to rozumie. Przed stworzeniem świata, po stworzeniu świata, na koniec świata, wszystko, on to wszystko ogarnia. To jest tak powiedziane. My zaś otrzymaliśmy nie Ducha Świata, ale Ducha, który pochodzi od Boga, by móc poznać, czym nas Bóg obdarzył w swojej łasce. Bracia i siostry, w Dzień Zielonych Świąt, święto zesłania Ducha Świętego, nie możemy lepiej i dostojniej, bo dobitniej wyrazić naszej radości i wdzięczności za to, że Bóg posłał swego Ducha Świętego dla nas, niż przez to, że przyjmiemy całym sercem tę postawę, że się nastawiamy na to, jak Duch Święty patrzy, jak Duch Święty ocenia to, co się dzieje w tej chwili. To stanowisko Ducha Świętego, to spojrzenie od strony Ducha Świętego niech będzie w nas wszystkich najszczerszym, największym pragnieniem. Żebyśmy byli ludźmi duchowymi, ludźmi, którzy w duchowy sposób patrzą, którzy zaczynają coraz wyraźniej widzieć, jak bardzo świat się myli w tym rozumieniu, czym jest grzech, czym jest sprawiedliwość, czym jest sąd. A my coraz lepiej, coraz jaśniej to rozumiemy, coraz bardziej w tym kierunku idziemy, coraz bardziej chodzimy na tym poziomie poznania, tak jak Duch to ocenia. Powstańmy do modlitwy.